Lekcja czwarta. 25 kwietnia. Biblia autorytatywnym źródłem naszej teologii. Sobota, po południu, 18 kwietnia. Tekst pamięciowy, a co dotyczy zakonu i objawienia, jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Księga Izajasza 8:20. Nie istnieje ani jeden kościół chrześcijański, który nie powoływałby się na Pismo Święte jako podstawę swoich zasad wiary. Jednak rola i autorytet Pisma Świętego w teologii nie są identyczne we wszystkich kościołach. W tej kwestii występują bardzo istotne różnice między poszczególnymi kościołami. Jest to bardzo ważne i złożone zagadnienie. Spróbujemy je przedstawić, badając 5 różnych źródeł wpływu, które oddziałują na naszą interpretację Pisma Świętego, tradycję, doświadczenie, kulturę, rozum i samą Biblię. Źródła te odgrywają istotną rolę w teologii każdego kościoła. Wszyscy znajdujemy się pod wpływem różnych tradycji i kultur, które nas kształtują. Wszyscy mamy jakieś doświadczenia, które formują nasz sposób myślenia i oddziałują na nasze zrozumienie. Wszyscy mamy umysł, którym się posługujemy, oceniając rzeczy i zjawiska. Wszyscy czytamy Biblię i korzystamy z niej w dążeniu do zrozumienia Boga i Jego woli. Które z tych źródeł, czy ich połączeń, jest ostatecznym autorytetem w kwestii sposobu interpretowania Biblii i jak należy się nim posługiwać w powiązaniu z innymi źródłami? Przyznanie pierwszeństwa jednemu lub kilku źródłom prowadzi do odmiennego rozłożenia akcentów i uzyskania rezultatów, które decydują o kierunku całej teologii. Niedziela, 19 kwietnia. Tradycja. Tradycja sama w sobie nie jest zła. Nadaje powtarzającym się czynnościom w naszym codziennym życiu systematyczności i wnosi pewien porządek. Pomaga nam zachować łączność z naszymi korzeniami. Nic dziwnego, że tradycja odgrywa także ważną rolę w religii. Jednak z tradycją wiążą się także pewne niebezpieczeństwa. Czego Ewangelia Marka 7:1-13 uczy nas o tym, jak Jezus reagował na pewne elementy ludzkiej tradycji w jego czasach. Ewangelia Marka 7:1-13. I zgromadzili się wokół niego faryzeusze i niektórzy z uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy ujrzeli, że niektórzy z uczniów jego jedli chleb nieczystymi rękami, to znaczy nieumytymi, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przejęli i zachowują je, jak to obmywanie kielichów i dzbanów. Im jednic zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować, albowiem Mojżesz rzekł, czci ojca swego i matkę swoją, oraz, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce, korban, to znaczy, to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej, i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Tradycja, której przeciwstawił się Jezus, była starannie przekazywana w żydowskiej społeczności z nauczyciela na ucznia. W czasach Jezusa uzyskała ona status stawiający ją niemal na równi z Pismem Świętym. Jednak tradycja ma skłonność do rozrastania się z czasem i gromadzenia coraz większej liczby elementów, które nie były pierwotnie częścią Słowa ani planu Bożego. Takie elementy ludzkiej tradycji, choć popularyzowane przez szanowanych starszych, to znaczy przywódców religijnych społeczności żydowskiej, nie mogą się równać z przykazaniami Bożymi. Są to jedynie ludzkie ustanowienia umocowane wyłącznie w tradycji i nierzadko prowadzące do unieważnienia Słowa Bożego. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 11, 2 i drugi list do Tesaloniczan 3, 6. Jak odróżniamy Słowo Boże od ludzkiej tradycji? Dlaczego ważne jest, byśmy dokonywali takiego rozróżnienia? Pierwszy list do Koryntian 11, 2. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Drugi list do Tesaloniczan 3, 6. Nakazujemy wam, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Żywe Słowo Boże budzi w nas postawę czci i wierności. Ta wierność prowadzi do wytworzenia pewnej tradycji. Jednak nasza wierność musi być zawsze lojalnością wobec żywego Boga, który objawił swoją wolę w spisanym Słowie. Tak więc Biblia zachowuje wyjątkowe miejsce, daleko przewyższając wszelkie ludzkie tradycje. Biblia stoi wysoko ponad wszelkimi tradycjami, nawet tymi najlepszymi. Tradycje wyrastające z doświadczenia z Bogiem i Jego Słowem muszą być stale poddawane testowi i miarodajnemu wzorcowi Pisma Świętego. Co w praktyce naszego Kościoła może być określone mianem tradycji? Dlaczego zawsze ważne jest odróżnianie takich praktyk od nauki biblijnej? Przedstaw swoją odpowiedź podczas pierwszej części nabożeństwa. Poniedziałek, 20 kwietnia. Doświadczenie. Przeczytaj list do Rzymian 2, 4 oraz list do Tytusa 3, 4 do 5. Jak doświadczamy dobroci, wyrozumiałości, przebaczenia, życzliwości i miłości Boga? Dlaczego ważne jest to, by nasza wiara nie była tylko teoretyczną i intelektualną wiedzą, ale czymś, czego prawdziwie doświadczamy? Jak nasze doświadczenia i przeżycia mogą znaleźć się w kolizji z Biblią, a nawet wpływać zwodniczo na naszą wiarę? List do Rzymian 2, 4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi? List do Tytusa 3, 4 do 5. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Doświadczenia są częścią ludzkiego życia. Wpływają na nasze odczucia i myślenie nierzadko w mocny sposób. Bóg stworzył nas takimi, iż nasze relacje z Jego stworzeniem i Nim samym są w znaczący sposób powiązane z naszym doświadczeniem i kształtowane przez nie. Bóg pragnie, byśmy czerpali przyjemność z piękna więzi, sztuki i muzyki, podziwiali cuda stworzenia oraz radowali się Jego zbawieniem i mocą obietnic Jego słowa. Nasza religia i wiara to coś więcej niż doktryny i racjonalne decyzje. To, czego doświadczamy, znacząco kształtuje nasze postrzeganie Boga, a nawet zrozumienie Jego słowa. Ale musimy także widzieć wyraźnie ograniczenia i niedostatki naszych doświadczeń w kwestii poznania woli Bożej. Jakie ostrzeżenie zostało skierowane do nas w drugi list do Koryntian 11, 1-3? Co powinno nam to mówić o potrzebie ograniczonego zaufania wobec naszych doświadczeń? Drugi list do Koryntian 11, 1-3. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Doświadczenia mogą być bardzo zwodnicze. Z biblijnego punktu widzenia doświadczenia nie mogą wyjść poza swój właściwy zakres. Muszą być przemyślane i kształtowane przy pomocy Pisma Świętego oraz interpretowane w Jego świetle. Czasami odczuwamy pragnienie doświadczenia czegoś, co nie jest zgodne ze Słowem i wolą Boga. W takich sytuacjach musimy się nauczyć ufać Słowu Bożemu bardziej niż naszym doznaniom i pragnieniom. Powinniśmy się upewniać, że nawet nasze doświadczenia są zawsze zgodne ze Słowem Bożym i nie są sprzeczne z wyraźnym nauczaniem Biblii. Wiara, w której miłość do Boga i miłość do bliźnich są najważniejszymi przykazaniami, jest oczywiście wiarą, w której doświadczenie musi się liczyć. Jednak dlaczego ważne jest to, byśmy zawsze poddawali nasze doświadczenie testowi Słowa Bożego? Zobacz Ewangelia Marka 12, 28-31. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Wtorek, 21 kwietnia. Kultura. Wszyscy należymy do jakiejś kultury i jesteśmy jej częścią. Wszyscy znajdujemy się też pod wpływem określonej kultury i jesteśmy przez nią kształtowani. Nikt z nas nie może tego uniknąć. Pomyśl, w jak wielkim stopniu historia starotestamentowa to dzieje starożytnych Izraelitów, którzy ulegali zepsuciu wskutek oddziaływania obcych kultur, które ich otaczały. Co pozwala nam sądzić, że lepiej radzimy sobie pod tym względem. Słowo Boże także zostało przekazane w określonej kulturze, choć oczywiście nie jest ograniczone do tej kultury. Podczas gdy czynniki kulturowe w sposób nieunikniony wpływają na nasze zrozumienie Biblii, nie powinniśmy tracić z pola widzenia faktu, iż Biblia przewyższa wszelkie ustalone kategorie kulturowe, etniczne, polityczne i społeczne. Dlatego Biblia przewyższa każdą ludzką kulturę, a nawet przekształca i koryguje grzeszne elementy występujące w każdej kulturze. Przeczytaj pierwszy list Jana 2:15-17. Co Jan miał na myśli, pisząc, że nie powinniśmy miłować tego, co jest na świecie? Jak możemy żyć w świecie, a jednocześnie nie podzielać sposobu myślenia dominującego w świecie? Pierwszy list Jana 2:15-17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kultura, podobnie jak inne elementy Bożego stworzenia, uległa skażeniu przez grzech. W wyniku tego ona także podlega osądowi Boga. Owszem, pewne obszary naszej kultury mogą zupełnie dobrze pasować do naszej wiary, ale zawsze musimy zachować ostrożność, by odróżniać kulturę od wiary. Ideał jest taki, iż biblijna wiara powinna być wyzwaniem dla istniejącej kultury i tworzyć kontrkulturę wierną Słowu Bożemu. Jeśli nie mamy w sobie kotwicy spoza nas, z góry, to wkrótce zaczniemy płynąć z prądem tego świata. Ellen White zapisała ciekawe spostrzeżenie, wyznawcy Chrystusa mają być odłączeni od świata w swoich zasadach i zainteresowaniach, ale nie powinni się izolować od świata. Zbawiciel przebywał nieustannie pośród ludzi nie po to, by zachęcać ich do czegokolwiek niezgodnego z wolą Boga, ale by ich podnosić na duchu i uszlachetniać. Jakie elementy naszej kultury są zupełnie sprzeczne z biblijną wiarą? Co ważniejsze, jak możemy zdecydowanie odrzucić owe elementy grożące wypaczeniem naszej wiary? Środa, 22 kwietnia. Rozum. Przeczytaj drugi list do Koryntian 10:4-6, przypowieści Salomona 1:7 i 9:10. Dlaczego posłuszeństwo Chrystusowi w naszym myśleniu jest tak ważne? Dlaczego bojaźń Pańska jest początkiem mądrości? Drugi list do Koryntian 12:4-6. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechce się chlubić, Nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Przypowieści Salomona 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. Przypowieści Salomona 9:10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Bóg obdarzył nas zdolnością myślenia i przekonywania. Wszelkie ludzkie działania i teologiczne argumenty zakładają naszą zdolność myślenia i wyciągania wniosków. Nie pochwalamy nierozsądnej wiary. U zarania XVIII-wiecznej epoki oświecenia przypisano ludzkiemu rozumowi nową i dominującą rolę, zwłaszcza na Zachodzie, znacząco wykraczającą poza naszą zdolność rozumowania i poprawnego wnioskowania. W przeciwieństwie do poglądu, że wszelka nasza wiedza jest oparta na doświadczeniu zmysłowym, inny pogląd postrzega ludzki rozum jako główne źródło wiedzy. Pogląd ten, zwany racjonalizmem, zakłada, że prawda nie ma natury doświadczalnej, ale intelektualną, a więc jest wywodzona z umysłu. Mówiąc innymi słowy, istnieją pewne prawdy, które tylko nasz rozum może uchwycić. Pogląd ten czyni ludzki rozum narzędziem testowania i formułowania prawdy. W ten sposób rozum stał się nowym autorytetem, przed którym musi ustępować wszystko inne, w tym autorytet Kościoła i, co bardziej dramatyczne, nawet autorytet Biblii jako Słowa Bożego. Wszystko, co nie jawi się jako oczywiste ludzkiemu rozumowi, zostało odrzucone i zakwestionowane. Taka postawa wpływa zasadniczo na postrzeganie wielu części Pisma Świętego. Wszelkie cuda i nadprzyrodzone dokonania Boga, takie jak fizyczne zmartwychwstanie Jezusa, Jego narodzenie się z dziewicy czy stworzenie świata w ciągu 6 dni, by wymienić tylko kilka przykładów, zostały uznane za nieprawdziwe i niewiarygodne. Prawda jest jednak taka, że powinniśmy pamiętać o tym, iż nawet nasza zdolność rozumowania została skażona przez grzech i musi być poddana panowaniu Chrystusa. Ludzkość jest pogrążona w duchowej ciemności i wyobcowana od Boga, zobacz list do Efezjan 4:18. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Potrzebujemy oświecenia przez Słowo Boże. Ponadto fakt, iż Bóg jest naszym Stwórcą, wskazuje na to, że, z biblijnej perspektywy, nasz ludzki rozum nie został stworzony po to, by funkcjonował niezależnie czy autonomicznie od Boga. Przeciwnie, to właśnie początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Przypowieści Salomona 9:10. Możemy rozumować poprawnie jedynie wtedy, gdy przyjmujemy Boże objawienie zawarte w spisanym Słowie Bożym, traktujemy je jako najważniejsze dla nas i jesteśmy gotowi podążać za tym, co zostało napisane w Biblii. Swego czasu Thomas Jefferson, 1743-1826, prezydent Stanów Zjednoczonych, sporządził własną wersję Nowego Testamentu, usuwając zeń wszystko, co według niego było sprzeczne z rozumem. Usunął niemal wszystkie cuda Jezusa, w tym jego zmartwychwstanie. Jak ten przykład powinien uświadomić nam ograniczoność ludzkiego rozumu w kwestii pojmowania prawdy? Czwartek, 23 kwietnia. Biblia. Duch Święty, który objawił i natchnął treść Biblii przekazaną ludziom, nigdy nie będzie nas prowadził w sposób niezgodny ze Słowem Bożym ani odwodził nas od Niego. Dla adwentystów Dnia Siódmego Biblia jest autorytetem przewyższającym ludzką tradycję, ludzkie doświadczenie, ludzką kulturę czy ludzki rozum. Jedynie Biblia jest normą, z którą wszystko inne należy porównywać. Przeczytaj Ewangelia Jana 5:46-47 i 7:38. Dla Jezusa Chrystusa Biblia była ostatecznym źródłem zrozumienia spraw duchowych. W jaki sposób Pismo Święte potwierdza, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem? Ewangelia Jana 5:46-47. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Ewangelia Jana 7, 38. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Niektórzy ludzie twierdzą, iż otrzymali szczególne objawienia i instrukcje od Ducha Świętego, ale treść tychże jawi się nierzadko jako rażąco sprzeczna z wyraźnym przesłaniem Biblii. Ludzie ci twierdzą, iż Duch Święty ma wyższy autorytet niż Słowo Boże. Jednak kto usiłuje udaremniać spisane natchnione Słowo Boże i uchyla się przed jego jasnym przesłaniem, wstępuje na niebezpieczny grunt i nie podąża za przewodnictwem Ducha Bożego. Biblia jest naszym jedynym duchowym zabezpieczeniem. Tylko ona jest wiarygodną normą we wszystkich sprawach dotyczących wiary i postępowania. Duch Święty przemawia do umysłów za pośrednictwem Pisma Świętego i poprzez prawdę oddziałuje na nasze serca. W ten sposób ujawnia błąd i usuwa go z duszy. To za pośrednictwem Ducha Prawdy, posługującego się Słowem Bożym, Chrystus pozyskuje dla siebie wybranych ludzi. Nigdy nie należy myśleć, że Duch Święty mógłby wyprzeć czy zastąpić Słowo Boże. Działa on raczej zgodnie z Biblią i posługuje się nią, by pociągać nas do Chrystusa, a w ten sposób czyni Biblię jedyną normą autentycznej biblijnej duchowości. Biblia zawiera dobrą naukę, a jako Słowo Boże jest wiarygodna i zasługuje na pełną akceptację. Nie jest naszym zadaniem osądzanie Pisma Świętego. To raczej Słowo Boże ma prawo i władzę osądzać nas i nasze myślenie. W końcu jest to przecież spisane słowo samego Boga. Dlaczego w sprawach duchowych Pismo Święte jest bezpieczniejszym przewodnikiem niż indywidualne odczucia? Jakie skutki pociąga za sobą brak akceptowania Biblii jako standardu testującego wszystkie nauki i duchowe doświadczenia? Gdyby prywatne objawienia były ostateczną normą w sprawach duchowych, dlaczego musiałoby to doprowadzić do chaosu i błędów? Piątek, 24 kwietnia. Do dalszego studium. Tradycja, doświadczenie, kultura, rozum i Biblia odgrywają określoną rolę w naszym myśleniu o Słowie Bożym. Najważniejsze pytanie brzmi teraz następująco, które z tych źródeł ma decydujące znaczenie i najwyższy autorytet w sprawach naszej teologii? Uznawanie Biblii jako takiej to jedno, ale pozwalanie, by Biblia, przez działanie Ducha Świętego, wpływała na nas i zmieniała nas, to coś zupełnie innego. W pewnym sensie kultura, doświadczenie, rozum, a nawet tradycja nie muszą być złe same w sobie. Stają się problemem, gdy sprzeciwiają się Pismu Świętemu. Jednak takiej sytuacji należy się spodziewać. Co gorsza, te rzeczy są stawiane ponad Słowem Bożym. Dzieje odstępstwa zarówno w czasach starotestamentowych, jak i nowotestamentowych wskazują, że było ono przeważnie skutkiem zewnętrznych wpływów, które zaczynały przeważać nad Bożym objawieniem. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego łatwiej jest wyznawać i podtrzymywać pewne elementy ludzkich tradycji niż żyć w duchu prawa Bożego, miłując Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem, a bliźniego jak samego siebie? 2. Omówcie podczas pierwszej części nabożeństwa ostatnie pytanie z niedzielnej części lekcji. Jaką rolę powinna odgrywać tradycja w naszym Kościele? Jakie błogosławieństwa i wyzwania dostrzegasz związane z tradycją religijną? 3. Jak możemy się upewnić, że tradycja, bez względu na to jak dobra, nie wypiera spisanego Słowa Bożego jako naszej ostatecznej normy i autorytetu? 4. Przypuśćmy, że ktoś twierdzi, że przyśniło mu się, iż Pan do niego przemówił, przekonując go, że niedziela jest prawdziwym dniem odpoczynku i nabożeństwa w naszych czasach. Co odpowiedziałbyś takiej osobie i czego taki przykład uczy nas o potrzebie testowania naszego religijnego doświadczenia przy pomocy Słowa Bożego? 5. Omówcie podczas pierwszej części nabożeństwa kulturę, w której żyjecie. Jak ta kultura wpływa na waszą wiarę? Jakie przykłady z historii wskazują, że kultura może znacząco wpływać na postępowanie członków Kościoła, które to postępowanie z perspektywy czasu oceniamy jako zdecydowanie negatywne? Czego możemy się z tego nauczyć, aby nie popełniać podobnych błędów?